Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że mogę być dzisiaj z wami i powiem też, że mogę być, zawsze lubię tu być, dość dawno nie byłem, natomiast widząc jak wiele twarzy jest, których zupełnie nie rozpoznaję, powiem, byłem przy narodzinach tej wspólnoty, mogę chyba powiedzieć taką, byłem akuszerką trochę przy narodzinie tej wspólnoty, to przypomina mi taką sytuację z mojego życia w kościele, w którym przewodziłem przez 20 parę lat. Zwykle jak dzieci nam się rodzą, nie mamy zwyczaju chrzczenia małych niemowląt, tylko przynosimy je i modlimy się razem, dziękując Bogu za to, że je mamy i prosząc o łaskę wychowania ich na ludzi, prawda? Wiecie, jak to jest. Bez nas na ludzi raczej nie wyrosną, tylko na zwierzątka, a więc prosiliśmy. I pamiętam któregoś razu, już nie byłem pastorem w Warszawie, tam na Puławskiej, w kościele moim rodzinnym, ale taka jakaś młoda dama uśmiecha się do mnie, a więc uśmiechem odpowiedziałem. Ona tak podchodzi bliżej i mówi, ale per wujek się do mnie zwróciła, no, z racji wieku chyba, ale wujek mnie nie rozpoznaje, ale przecież wujek mnie błogosławił. Patrzyłem na nią, myślę, wiesz co, ale musiałaś być o 20 lat młodsza. I jakbyś trochę urosła od tamtego czasu, także przepraszam, że nie rozpoznałem, ale ja powiem, ja tak dzisiaj patrząc na was, trochę nie rozpoznaję. Strasznie duże, urosło i dziękuję za to Bogu, że mam taki przywilej bycia z wami i znania się z wami i służenia też wspólnie. Chciałbym dzisiaj podzielić się czymś, co będzie pochodziło z nauki apostolskiej. Nauka apostolska, generalnie rzecz biorąc, to jest ta nauka, która powstała po tym, jak Jezus Chrystus poszedł, usiadł na poprawicy Ojca w majestacie i zaczął się czas Kościoła, Duch Święty zstąpił. I nauka apostolska to była ta głęboka wiedza, nauka, te przesłania, które zostały przekazywane przez najbliższych współpracowników Chrystusa, przez Jego uczniów, albo też przez najbliższych współpracowników tychże uczniów. Jednym z ludzi, którzy wniósł ogromny wkład, bodajże największy w tworzenie się nauki apostolskiej, był człowiek, którego historię bym dzisiaj chciałbym przytoczyć nam wszystkim, do tego, abyśmy mogli w oparciu o to troszkę popatrzeć też na nasze życie. Ale zacznę od fragmentu, w którym apostoł Paweł dzisiaj do Filipian w takim więziennym swoim liście pisze: dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, zawsze, gdy z radością o was wszystkich się modlę. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. I chcę powiedzieć, ja z ogromną wdzięcznością Bogu myślę o waszej wspólnocie wrocławskiej tutaj. I to jest coś, czego nie umiem nawet, gdybym był poetą, to bym to ślicznie wypowiedział, ale nie potrafię, nie będę się silił nawet. Ale dziękuję Bogu za to, że, jak powiem, od tego pierwszego dnia aż do dzisiaj. I też o tym, że wiem, prawdopodobnie wielu z was, którzy tu jesteście, to dzięki tej wspólnocie Chrystus stał się kimś ważnym dla waszego życia. Odnaleźliście Go i odnaleźliście się siebie w Nim. I to jest chyba największa radość i dla nieba, i dla nas, ziemian, którzy jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I wierzę, że Pan Bóg będzie kontynuował to dobre dzieło w was, aż, jak pisze tutaj apostoł Paweł, aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. I chciałbym to dzisiaj podkreślić. Jako, że mamy drugą niedzielę Adwentu, co znaczy czas przygotowań do przyjścia, czas przygotowań, oczekiwania. Pierwsze przyjście Chrystusa, pierwsze przyjście Mesjasza, pierwsze przyjście Zbawiciela Świata miało miejsce blisko 2000 lat temu w Betlejem, w Judei. Niektórzy z was prawdopodobnie byli w tym miejscu, gdzie prawdopodobnie stajnia, grota się znajdowała. Dzisiaj to jest takie miejsce kultu, że trochę przykro jest nawet odwiedzać to miejsce. Ja próbowałem, pamiętam, zrobić zdjęcie, ale wszystko, co w aparacie zarejestrowałem, no nie wiem, czy mogę w ogóle powiedzieć w kościele coś takiego, ale to były takie tylne części niektórych kobiet, które tam w tym miejscu, gdzie Jezus miał, czy gdzie Maryja miała, one albo tam wchodziły, albo tyłem wychodziły stamtąd. I to było wszystko, co mogłem zobaczyć. Ale Jezus Chrystus to jest ten Boży znak, to jest ten Boży punkt, raz wstawiony w historię świata naszego i drugi raz zapowiedziany. Moment, będę z powrotem. Żyjcie pamiętając, że ja tu wrócę. I kiedy mówimy o Adwencie, to tak naprawdę o tych dwóch rzeczach. Z jednej strony przypominamy sobie ważne wydarzenia, te betlejemskie. Ja wiem, że być może nawet wśród was są niektórzy, którzy mówią, święta Bożego Narodzenia, takie dla dzieci, ale takie jasełkowe. A niektóre kolędy w ogóle nie powinny być śpiewane, bo są nie... teologicznie są niepoprawne. No to co, że są? Jak patrzymy do Pisma Świętego, to pamiętajcie, mamy przynajmniej dwie księgi, które piszą o narodzinach, o Betlejem, o stajence, o owieczkach, o barankach, o królach i o tych wszystkich rzeczach. I ja powiem, cieszę się i lubię te rzeczy czytać. Mateusz i Łukasz piszą o tym. Marek był ewangelistą, a ewangeliści niczego nie widzą oprócz tego, że trzeba zwiastować Ewangelię. A więc Marek zaczyna swoją Ewangelię od pokutujcie, uwierzcie, Chrystus przyszedł. Narodziny zostawiamy dla dzieci. No i jest jeszcze Jan ze swoją głębią, duchowością. Sięga jeszcze zanim świat powstał, na samej genezy, w zasadzie przed genezy jeszcze. Jak to słowo było u Boga, Bogiem słowo i ono było, a później się stało. I to stało się w Betlejem w Judei. 2000 lat później my wciąż o tym myślimy, wciąż o tym mówimy. Wierzę, że wciąż wyciągamy wnioski z tego. Co to oznacza? Co to oznacza dla świata? Co to oznacza dla nas? I oczekujemy Jego powrotu. Na ten Adwent zadałem sobie trud, żeby wejść w Księgę Objawienia Świętego Jana. Tak, żeby przypomnieć sobie te rzeczy, które nas czekają. Zacząłem, jestem facebookowym człowiekiem. To nie pochodzi od słowa Bóg, tylko od słowa Bóg. A większość z was prawdopodobnie wie, czym jest. I zacząłem pisać takie drobne, refleksje o tym, co widzę i troszkę ten. I widzę, że mam coraz więcej czytelników. Mówią o rany. Jeden człowiek z Piły dzwoni do mnie i mówi, pastorze, a czemu się dzisiaj nie ukazał następny odcinek? Ja mówię, bo jest poniedziałek, a ja mam pastorski poniedziałek. Już publikuję. Ja mu się to akurat spodobało, bo mówi, wiesz, ja już jestem dawno wierzący. Już dwa razy przeczytałem Objawienie Świętego Jana, ale nie w ząb tego scenariusza nie pojmuję. Nie widzę tych wszystkich rzeczy. I ja też chcę powiedzieć, ja też nie widzę tych wszystkich. Znaczy widzę, ale nie pojmuję wszystkich rzeczy. Natomiast jak czytam to, myślę sobie, Panie Jezu, będzie pięknie, jak Ty wrócisz. I prawdopodobnie jeszcze w skórę ziemia nasza dostanie strasznie mocno, jak się te proroctwa zaczną ziszczać. Ale niech tak będzie, bylebyś Ty powrócił z tym Twoim porządkiem, z tą Twoją sprawiedliwością i z Twoim prawem i z Twoim odpuszczeniem i z Twoim zbawieniem i z tą przeróbką świata na zupełnie coś nowego. A zatem w tym okresie Adwentu nie będę mówił tyle o faktach dotyczących Bożego Narodzenia czy też Jego przyjścia. Natomiast chciałbym powiedzieć o przemożnym wpływie, jakie to przyjście miało. O przemożnym wpływie tej najbardziej niezwykłej osoby, która dokonała najbardziej niezwykłych czynów i która przyniosła najbardziej niezwykłą naukę na planetę Ziemi. Opowiem to przez pryzmat historii. Historii człowieka, któremu Chrystus złamał karierę zawodową strasznie. Tak się dobrze zapowiadał. Jeśli chodzi o pochodzenie, miał pięciogwiazdkowy czempion po czempionach. Z narodu izraelskiego, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Prawdopodobnie swoje drzewo genealogiczne miał pięknie gdzieś wyrysowane, bo tak było w zwyczaju Żydów. Człowiek, który się fantastycznie zapowiadał. Jeśli chodzi o szkoły, dane mu było siedzieć u stóp jednego z najbardziej znamienitszych naukowców tamtych czasów, czcigodnego Gamaliela. Jego wiedza to wiedza w zasadzie zasługująca na przynajmniej dwa doktoraty z teologii i z prawa. Genialny umysł. A do tego nie taki człowiek, który ma piękny, wielki umysł i nic nie robi, tylko siedzi w domu i trenuje umysł. Ale to był człowiek, który był bardzo czynny. Jeśli chodzi o pobożność, to wszystkich swoich rówieśników przewyższał o głowę, jak król Saul przewyższał innych o głowę. Absolutnie oddany Bogu tak, że jak usłyszał, że powstała jakaś sekta, jakiś mesjaszyków, że mówią, że jakiś mesjasz prawdziwy nagle, ten być może, o którym śpiewaliście dzisiaj tutaj, no to się wściekł. Jak usłyszał, że ci chrystusowcy, chrystianie rozprzestrzeniają się i że wielu Żydów jakby przechodzi, zmienia wiarę, tak naprawdę nie zmienia, tylko pogłębia, no ale on myślał, że zmienia i idą za tym fałszywym, za tą fałszywą osobą i jego nauką, to gotów był w gorliwości poprosić o listy od starszyzny, wziął listy, pojechał daleko do Damaszku, powiedziałem pojechał, ale naprawdę poszedł kilkaset kilometrów po to, żeby gnębić, a jak można przyprowadzić do Jerozolimy ludzi, tak aby ich odwrócić od tego i wybić im z głowy, i powiem to wybić, dosłownie wybić, każąc, jeśli trzeba nawet na śmierć, żeby przypadkiem nie poszli za tym fałszywym Mesjaszem. I był w drodze przed Damaszkiem, kiedy nagle jasność z nieba i głos mówi: hej, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Pyta, kim jesteś, Panie? No, ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Znacie tę historię, więc nie będę w szczegółach jej opowiadał. Ale do tego momentu jego dobrze zapowiadająca się kariera człowieka z górnych półek, z elit żydowskich padła. Stał się wyznawcą Jeszua HaMashia, Jezusa Mesjasza. I zaczęły się same kłopoty. Podejrzewam, że Gamaliel, który był jego czołowym nauczycielem, czasami patrzył i myślał sobie: co za szkoda, co za szkoda. Jeden z najlepszych moich uczniów, może ten najlepszy, przewróciło mu się w głowie. I faktem jest, że się Saulowi przewróciło w głowie od Chrystusa. Ewangelia, którą on poznał, i Chrystusa, jak on poznał, nie było takim poznaniem, jakie mamy my. Nie było Ewangelii spisanych w tym czasie. I on nawet w jednym z listów napisze: ja się nie nauczyłem Ewangelii od ludzi. Ja dostałem ją bezpośrednio z objawienia od Boga. A więc inaczej troszkę niż my poznajemy, ale poznał i fakty, i znaczenie. I zaczęło się życie. Życie, które było w całości poświęcone już tylko jednej idei. Idei Jezusa, czy sprawie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, jak powiedziałem, był bardzo gorliwym człowiekiem. Stale w drodze, stale w pędzie. Ale my też wiemy, że ludzie, którzy są bardzo czynni, wiele robią, często to nie są ci sami ludzie, którzy lubią godziny spędzać na refleksji i na obracaniu księgami w lewo, w prawo i na zastanawianiu się, czy to słowo troszkę lepiej tak się oddaje, czy troszkę gorzej tak. Tylko to są ludzie czynu. A w związku z tym, że apostoł Paweł był szczególnym narzędziem w ręku Boga, przeto Bóg zadbał nie tylko o to, żeby on jako ewangelista po całym basenie Morza Śródziemnego rozniósł Ewangelię, ale jako główny budowniczy Kościoła tamtych czasów, Pan Bóg zadbał też o to, żeby apostoł przekazał nam rzeczy, bez których nasz przez wieki rozwój Kościoła byłby niemożliwy, aby powstała nauka apostolska. No i sposoby Boże są różne, czasem wyszukane, a czasem proste. Najprostszy sposób na takiego giganta, który jest bardzo czynny, to jest wrzucić go do więzienia. I w związku z czym apostoł Paweł zwiedził prawie wszystkie więzienia w większych miastach Cesarstwa Rzymskiego. A jak się siedzi w więzieniu, to się ma dużo czasu na myślenie. A ponieważ zawsze towarzyszyły, nawet w więzieniu towarzyszyli mu jego współpracownicy, miał zawsze obok siebie kogoś, Także apostoł Paweł mówił, a ten pisał. I tak powstawały rzeczy, które my nazywamy listami, a które tak naprawdę są nośnikami nauki apostolskiej, czyli jedynej tradycji autoryzowanej przez Boga, jako natchnionej przez Ducha Świętego, aby się stała konstytucją Kościoła. A stała się. Stała się dzięki temu, że apostoł, on i inni też, jego współpracownicy, często sponiewierani, ale mający czas na pisanie, na refleksję i na to, żeby Duch Święty mógł wydobyć z nich te najgłębsze pokłady, te rzeczy, których być może normalnie w biegu by nie wypowiedzieli albo nie zapisali. Apostoł Paweł, kiedy czytamy jego listy, ja w ostatnich miesiącach poświęciłem sporo czasu na czytanie w nowym przekładzie, w tym najnowszym przekładzie Nowego Przymierza. Biblia polecam, bardzo pięknie, literacko przełożona, wiernie przełożona. Ale ponieważ jestem wzrokowcem, to mam też taki zwyczaj, że kiedy studiuję, ja zawsze zakreślam ważne wyrazy, ważne frazy. Ważne z jakiegoś względu. Żeby powiedzieć prosto, powiem tak, mam taki ośmiokolorowy ołówek, nie szukajcie, w Polsce takich nie ma. On jest o tyle ciekawy, że to jest taki ołówek kredkowy, to znaczy nie przebija na drugą stronę papieru tego biblijnego, cienkiego. I odpowiednimi kolorami sobie poukładałem to i oznaczam różne rzeczy. Bóg jest na oranżowo, Chrystus na czerwono, człowiek dobry na niebiesko, a zły na brązowo. Zrobiłbym go na czarno, ale nie widać byłoby tekstu wtedy. I kiedy tak czytam, to mam podwójną korzyść taką, że lepiej pamiętam to, co zaznaczę, ale też mam taką korzyść, że muszę się zastanawiać, jak mam to podkreślić, kto to mówi. Czy to Bóg mówi? Czy to szatan mówi? Czy to dobry człowiek mówi? Czy to zła zasada, czy dobra? A może to Chrystus mówi? I od razu powiem, Chrystus na czerwono i chcę powiedzieć, że od kiedy zacząłem to robić, moja Biblia zaczęła być znacznie barwniejsza niż była. Mam taką oryginalnie czarno-biała, a teraz jest kolorowa. Natomiast zauważyłem jedną rzecz. Powinienem ją znacznie dawniej zauważyć, bez ołówka kolorowego, ale zauważyłem przy ołówku bardzo jasno, że kiedy dochodzimy do listów apostoła Pawła, Piotra też, innych, to te listy są zabarwione przede wszystkim na czerwono. No to, że Ewangelie są na czerwono, to oczywiście, bo one słowa Jezusa i czyny Jezusa, ale to, że listy? Zauważyłem raz i patrzę jeszcze raz, sprawdzam jeden list, drugi, kolejny i to jest prawdą w każdym z tych listów, że apostoł nie jest w stanie powiedzieć jednego dłuższego zdania, żeby nie odwołać się do osoby Jezusa Chrystusa. Gdyby był Polakiem, no to by też mamę Jezusa częściej umieścił w swoich pismach. No ale pochodził z tej kultury, w której nie umieszczano specjalnie też za dużo imion kobiecych, nawet jeśli to były błogosławione między wszystkimi niewiastami kobiety. I kiedy czytam jego listy i widzę, że one są od początku do końca, powtarzają się frazy. Każdy list otwiera oczywiście jakimś pozdrowieniem. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec. Jako Żyd na tym by poprzestał. Ale nie. Oraz Pan Jezus Chrystus, Władca Jezus Chrystus, niech będą waszym udziałem. Niech nie jakaś łaska, nie jakiś pokój, ale pokój, który jest Bożym pokojem i pokój, który pochodzi od Chrystusa Jezusa. Dla chrześcijan to była marmolada, to była słodycz sama. Chrystusa Jezusa, nasz Pan. Żydzi dostali swoje, nasz Ojciec, Bóg, nasz Ojciec. I później cokolwiek by nie było, stale i stale odwołuje się do Chrystusa. Jak powiedziałem, mój Nowy Testament, nauka apostolska, są czerwone. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, spróbujcie tego To naprawdę fajnie na teologię. Ołówek potrafi wpływać na naszą teologię. Co jest, czy kto jest najistotniejszy? Zachęcam do notowania czy studiowania. Przez ostatnie 3 lata mieszkaliśmy razem z naszymi dziećmi, a nasze dzieci mają 3 wnuków. 9, 6, 3. I powiem, to jest cudowne, a nasz dom jest tak zbudowany, że ma 4 poziomy. Wąskie, ale za to 4. 2 górne dzieci, 2 dolne właściciele. Salon na 1. piętrze był nasz, a więc prowadził około 6 godziny rano. Szedłem sobie, żeby w ciszy poczytać trochę pismo, pobyć z Panem, pomodlić się. Ale jestem, zapaliłem lampę, za chwilę słyszę tup, 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 tup. Starszy, Filip. Wtedy miał około 7, może 8 lat. Schodzi, co dziadek robisz? A mówię, wiesz, tutaj tak czytam pismo. Dobrze. Patrzę na Biblię, poszedł, wziął swoją Biblię, przyszedł i tak no, koło mnie próbował być. A mówi, dziadek, a ten ołówek? A mówię, wiesz, tak podkreślam. Następnego dnia, poranka, słyszę tup, 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 tup. Idzie Filip, niesie Biblię mamy, większą, bo moja jest większa. I niesie ołówek. Mówi, dziadek, to podkreśl mi też te ważne. No to mu podkreśliłem, ja na 3:16. Nauczyliśmy się podkreślać. Dobrze. No ale mówi, dziadek, twój jest kolorowy. No tak. Następnego dnia słyszę tup, 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 tup. Idzie 4-kolorowy długopis. Mamy. Gdzieś wyrwał, znalazł, niesie. Tak sobie myślę, tak. My jako ludzie, my się uczymy przez przykład, prawda? Większość rzeczy. Nie przez to. Od rodziców też. Nie to, co do nas mówią, tylko to, jak nam pokazują życie. Jakoś lepiej chwytamy przez przykład. Zachęcam do patrzenia i w taki sposób, jeśli nie inne rzeczy, bo to powiem tak, no to nie jest takie łatwe utrzymać ten schemat kolorowy w całej Biblii, ale jeśli chodzi o Chrystusa Pana, to jest łatwe. I zobaczycie, jak ważną postacią, jak na każdej stronicy, od początku Ewangelii, po ostatnią księgę Biblii, po Apokalipsę, On pojawia się, pojawia, mówi, przemawia, czyni, robi. A też ci, którzy Go znają, jak apostoł Paweł, byli pod takim wpływem, jak już powiedziałem, że ten facet przy całym swoim wykształceniu, przy tym wszystkim, co się nauczył z żydostwa, co miał w głowie, co miał w sercu, człowiek kształcony językowo, największym zachwytem dla niego było to, że poznał Chrystusa Jezusa. Nawet w którymś momencie, jak do Filipian w 3 rozdziale napisze, i to wszystko, co było mi zyskiem, co uważałem za swoją jakąś wielką, swój wielki przywilej, uznaję za śmieci, za coś mało znaczące w ogóle, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana i Zbawiciela mojego. Ja podejrzewam, że wiem i że rozumiem. I wiem to zarówno z objawienia, to jest z Pisma Świętego, jak i z własnego doświadczenia. Wiem, że kiedy się nawracamy, to często jesteśmy jak dzieci w Chrystusie. A więc nasze myślenie jest też dziecięce. A dziecięce myślenie jest w zasadzie proste. Wszystko jest proste dla dziecka, przynajmniej wydaje mu się. A zwłaszcza jak jest jego tata obok. No tata wszystko może, tata wszystko potrafi. I my też czasami jako dzieci tak myślimy, ale z czasem jak chodzimy z Bogiem, to widzimy, że życie nie jest takie ani czarno-białe, ani jedno, ani nawet dwuwymiarowe, tylko jest przynajmniej 4-wymiarowe. Że wszystko ma swoją długość i szerokość, i wysokość, i głębokość. I to w różnych sferach życia. I że kiedy Chrystus pojawia się w naszym życiu, to nagle te wszystkie sfery jakby zaczynają się rozwijać w nas. Zaczynamy dojrzewać nasze spojrzenie na Niego. To, co cenimy w Nim. I na początku nasza główna modlitwa brzmi: Boże, dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, że mnie uratowałeś. A po latach wciąż pamiętamy, że nas uratował, ale jesteśmy Mu wdzięczni. Panie, dziękuję Ci za to, co zmieniłeś w moim życiu. Za tą transformację, za to, z czego mnie wyrwałeś, za to, czym mnie łaskawie teraz obdarzasz. A jak jeszcze trochę pożyjemy i dojdziemy do Apokalipsy i zaczniemy ją studiować, to zaczynamy wołać: Boże, jak ja Ci dziękuję za to, co jest coś przed nami. To, co za nami, to jest nic w porównaniu z tym, co przed nami. Jeśli chodzi o fascynację, jeśli chodzi o ten ładunek. Chrystus Pan. Apostoł Paweł, kiedy pisał te listy, to był już dojrzałym człowiekiem. Często sponiewierany tak, że aż głowa bolała, nie tylko głowa, wszystko bolało. Dostać chłosty 40 bez jednego, kamienowania, burze. Ale prawda, że on jest gotów na wszystko, żeby zyskać Chrystusa i żeby uczestniczyć w zwiastowaniu Jego Ewangelii. Zmieniała się jego perspektywa na wszystko, żeby zyskać Chrystusa. Kiedy w nadziei myślimy o tym, jak Bóg inwestuje w nas, jak sprawia, że wszystko w nas się zmienia. Jak czytam jego fragment listu do Filipian, pisze o tym, że jestem w więzieniu, jestem w Rzymie, że jestem uwięziony, ale kończy to słowami, w których wyraża: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, kiedy was wspominam. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie, Ewangelii, dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Jest w więzieniu. W zasadzie miał prawo. I powiem tak, nawet dziwię się, że nie nawtykał Bogu trochę za to. Jak Ty mnie traktujesz, swojego sługę? Ja Ci służę, a Ty pozwalasz, żebym był aresztowany i te wszystkie inne rzeczy. Ale on powiada: jedyne, co mogę powiedzieć, to jest cieszę się, że jestem na zamku u cesarza, bo wiecie co? Cały zamek o niczym innym nie mówi, tylko mówi o tym cieśli z Galilei, Jezusie Chrystusie, który został ukrzyżowany za czasów Poncjusza Piłata, a o którym ci chrześcijanie mówią, i to było niezwykłe, na dworze cesarza rzymskiego padało słowo, greckie słowo, pewno po łacinie mówili, ale ja znam grecką wersję tylko, a więc pada słowo kyrios, co znaczyło w tamtej kulturze władca. I kiedy padało słowo kyrios, władca, oznaczało zawsze któregoś z cesarzy rzymskich. Za czasów apostoła być może był to łobuz pierwszej klasy, Neron. I każdy w cesarstwie rzymskim był przyzwyczajony do tego, że władca jest jeden i że on jest w Rzymie. A Chrystus mówi: ale przy okazji jest jeden prawdziwszy, większy władca, władca nad władcami. Tak? A kto to jest? Chrystus Jezus. Rzymianie prawdopodobnie mówili: cicho bądź, zamknij się, bo za chwilę będzie skrócony o głowę. I wielu było skróconych o głowę. Za co? Za to, że pierwsze wyznanie chrześcijanina w tamtych czasach brzmiało: Jezus jest Kyrios. Jezus jest Panem. Mówię, kiedy my mówimy Pan, to dla nas nie ma większego znaczenia. Pan Klekot, Pan Jezus, Pan Klekot, Pan Bajeński, Pan. Ale wiecie, że to nie było w tym sensie. To oznaczało władcę, to był najwyższy tytuł. I oto ci chrześcijanie teraz tak się przejęli, że mówią ten Żyd rozpięty na krzyżu, o którym mówią, że on tam zmartwychwstał, ale kto daje wiarę takim opowiadaniom, że ten jest prawdziwym Kyrios. A apostoł Paweł mówi: jestem tu w Rzymie i dziękuję Bogu, że dana mi jest szansa sprawienia, że w całym zamku nie mówi się o niczym innym, tak jak właśnie o tym. Apostoł Paweł, jak powiedziałem, nie potrafi żadnej myśli jakby wyprowadzić ani zakończyć bez odniesienia się do Chrystusa. Wszystko z Niego, przez Niego i dla Niego. Te słówka mam wszystkie popodkreślane, żeby widzieć, jak te myśli przebiegają. I żeby też mój umysł był taki, żebym, jeśli mam być naśladowcą Chrystusa, no to w końcu muszę umieć myśleć bardziej jak On, a później mówić bardziej jak On, a później działać też bardziej jak On, pragnąć bardziej jak On, bo na tym polega naśladownictwo Chrystusa. Wszystko dla Niego, wszystko ze względu na Niego. Żartowaliśmy troszkę o tych złamanych karierach, ale to jest prawda. Kiedy Chrystus staje na drodze naszego życia, wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Niekoniecznie zmienia się nasz zawód czy kolej naszego życia, ale często nawet tak bywa. Pierwszych 12 uczniów zostawili wszystko, poszli za Nim, aby stać się filarami Kościoła. Kiedy Chrystus wkracza w nasze życie, to wszystko nabiera nowych, chrystusowych barw. Ja miałem przywilej bycia wychowany w ewangelicznej rodzinie. Mój dziadek miał około 17 lat, kiedy na białostockiej czy pod białostockiej wsi mieszkając, będąc wiernym członkiem kościoła prawosławnego, cała wioska była prawosławna tam, posłuchał jakiegoś kaznodziei wędrownego, który przechodził przez tą wioskę, a ten go podwiózł furmanką, posłuchał Ewangelii, nawrócił się i tak się zaczęło wszystko. Cała zmiana i dziadek z chłopa białostockiego później stał się pastorem. Później cała rodzina najbliższa nawróciła się do Chrystusa. Ja urodziłem się już w trzecim pokoleniu. Księgą, którą nam czytano od najmłodszych lat, była przede wszystkim Biblia. Mieliśmy jeszcze parę innych książek w domu, ale przede wszystkim to była Biblia. I oczywiście mój o rok starszy brat i ja, no lubiliśmy, kiedy nam czytano. Wiecie, w Biblii są piękne dla młodych też, zwłaszcza o Goliacie, Dawidzie, jak się pobili. Dla nas chłopców, na przykład Biblia była fantastyczna, fenomenalna w tym czasie, kiedy o tych historiach czytaliśmy. No ale później też te ewangeliczne rzeczy stały się bliższe. Miałem 12 lat, kiedy byłem na obozie młodzieżowym chrześcijańskim i któregoś wieczora było nabożeństwo. Usłyszałem tę Ewangelię, którą znałem już od lat, od dziecka, najmłodszych lat. I nagle coś się stało takiego, że nie wiem, grom z jasnego nieba trafił we mnie. Nagle uzmysłowiłem sobie, że jeśli Chrystus mi nie pomoże, to jestem zgubionym człowiekiem. Mimo, że mam fajną rodzinę i bogobojną. I pewnie to był mój moment nawrócenia. Parę dni później był chrzest w rzeczce. Mój dziadek, jako prawowierny, ewangelicznie wierzący pastor, mówi: dzieci nie chcimy, Andrzej, nie ma mowy. Ale inny pastor chrzcił, a ja byłem szybszy niż dziadek. I tak zrobiłem, że mnie też ochrzczono. I pamiętam tych kilkaset osób, które stały, bo to ze dwie wsie chyba przyszły, żeby zobaczyć, co ci, jak oni powiadali, co ci baptyści, czyli nieprawosławni i niekatolicy, no to baptyści, co ci baptyści wyrabiają. I pamiętam, że kiedy zostałem zanurzony w tej rzeczce i później wynurzony też, stałem, patrzyłem na tych ludzi jako niespełna dwunastolatek. Do dziś dnia to samo wrażenie, że stanąłem po słusznej stronie barykady, że ja stoję po stronie Chrystusa. Moją wiarą uchwyciłem się, że On przebacza moje grzechy, On jest moim Panem, a Bóg przestaje być w tym momencie tylko Bogiem moich dziadków, ojców, jest moim Ojcem. Mój tata zmarł, kiedy nie miałem całych 7 lat. Był chory i odszedł do wieczności. A zatem od tego momentu też mogę powiedzieć to, że kiedy mówię ojciec, to zawsze pierwsze jest ten w niebie. I nie mam na myśli swojego ojca ziemskiego, bo tylko takich trochę przebłysków mam, ale pamiętam trochę, ale zawsze myślę, ojciec to przede wszystkim Bóg, który stał się moim ojcem przez wiarę w Chrystusa. Stało się coś zupełnie, stałem się nowym stworzeniem. 16 lat, kiedy taki ważny moment w moim życiu był w mojej szkole, do mojej szkoły przyszła na chwilę cud dziewczyna. A wiecie, że jak się ma 16 lat i wejdzie cud dziewczyna, to hormony wszystkie zagrają. Zobaczyłem 5 lat później poprosiłem ją o rękę i jest dzisiaj moją żoną, 40 paru lat, jesteśmy małżeństwem. I to jest taki bardzo znaczący moment mojego życia, również duchowego życia. A coś ważnego stało się w rok po tym, jak ją poznałem. Przez cały rok nie wyznałem jej, że jestem ewangelicznie wierzącym człowiekiem. Natomiast po roku Pan Bóg mnie dopadł z taką myślą, i to była taka druga refleksja nad moim życiem, co ja zrobię z tym życiem, które Chrystus mi podarował. Cieszę się, jestem uratowany, jestem zbawiony. Fajnie, nie będę za swoje grzechy ponosił konsekwencji, ale co ja zrobię z tym życiem? I wiedziałem wtedy, mówiłem sobie, będę grzebał w Ewangelii, będę dłubał w Ewangelii. Gdybym dzisiaj miał to mówić, powiedziałbym, będę z Chrystusem kombinował, będę coś z Nim razem robił. Od tego momentu moje życie rzeczywiście zostało poświęcone jakby Ewangelii, studia i te wszystkie inne rzeczy. I to, że mogłem być pastorem i nauczycielem i dzisiaj też pełnić te funkcje duszpasterskie w szerszym takim znaczeniu. Powiem, jestem Bogu wdzięczny za to i chcę powiedzieć, Bóg, Chrystus nie zepsuł mi kariery. Był moment, kiedy w wieku 17 lat przy tej refleksji zszedłem z boiska piłkarskiego, prosząc Boga, żeby dał mi siłę do tego, żebym nigdy więcej nie musiał stanąć na boisku piłkarskim, bo to była moja absolutna pasja, jeśli chodzi o życiowe rzeczy. Miałem najwięcej sukcesów właśnie w sporcie, a w tym przypadku również w piłce nożnej. I pamiętam, kiedy rozegrałem swój ostatni mecz, wiedziałem, że to jest mój ostatni, poprosiłem Boga i wiecie co? I Pan Bóg zabrał pasję do piłki nożnej. Także teraz oglądam tylko i wyłącznie mecze naszej reprezentacji, kiedy wygrywają. Chrystus zmienia nasze kariery i potrafi czasami z prostych bardzo ludzi, z rybaków, uczynić filary Kościoła, teologów, którzy sprawiają, że ta teologia jakby, słuchajcie, 2000 lat później czytamy, niektóre listy są bardzo prostych ludzi. Nie mieli wykształcenia nawet teologicznego, a jednakże te przesłania przez Boga zainspirowane, im dane, są po dziś dzień. I kiedy mówię o tym, to chcę na jeszcze jedną rzecz, która pojawia się w listach apostolskich kilkakrotnie. Kiedy w liście do Filipian na przykład pisze do kościoła, który go finansowo wspierał i był dla niego taką ostoją, powiada, wiecie co, posyłam do was Tymoteusza, żeby się dowiedział, co u was dobrego, żeby wam przekazał dobre wieści. No nie było komórek, żeby można było się jakoś porozumieć, a więc tylko posłańcy byli. I wiecie co, co on mówi o tym? Bo nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, a nie sprawy Chrystusa Jezusa. I ta zbitka, sprawa Chrystusa Jezusa, albo sprawa Jezusa, wyszła tak na czoło u apostoła, że kiedy patrzył na ludzi, to też starał się im zawsze przypominać, że sprawa Chrystusa jest ważniejsza od naszych spraw. Kiedy mówię po polsku i używam słowa sprawa, to powiem, no to tak to nie brzmi. Kto zna angielski, to wie, że po angielsku sprawa to jest business. Mówimy, it's not your business, tak? To nie twoja sprawa, to nie twój biznes. I apostoł Paweł chce powiedzieć, słuchajcie, biznes Jezusa Chrystusa stał się tak ważny, że wszystko inne przy tym zbladło. Wszystko. Kiedy pisze o Tymoteuszu, to nawet powiada, wielu ludzi wokół czegoś się krząta, a ten wokół sprawy Chrystusa. I w innych przypadkach użyje tego samego, że dla sprawy Chrystusa głowę nadstawili i ktoś im tę głowę zdjął. Że dla sprawy Chrystusa byli gotowi wyzbyć się wszystkiego, odmówić sobie prawa. Prawa do różnych rzeczy. Prawa do szczęścia. Apostoł Paweł był kawalerem. Mnie to zawsze przypomina tę historię, kiedy jedna młoda singielka w naszym kościele podeszła do mnie po nabożeństwie i mówi: pastorze, w kazaniu było coś o małżeństwie, o znalezieniu drugiej połówki. Ona mówi: czy pastor byłby taki miły, żeby tak pamiętać w modlitwie, wierzy w to, że modlitwa pastora może być, nie wiem, lepiej wysłuchana, czy jak, no ale w takiej modlitwie pomodlić się, żebym taką, tą drugą połówkę gdzieś dobrze znalazła. Ja mówię: wiesz co, czemu nie, no ale wiesz co, powiedz mi trochę, jakiego kawalera byś chciała, jakiego człowieka, żebym wiedział, jak się modlić. No ona tak mówi: no nie wiem, to, żeby to taki był ten, no ale generalnie, żeby był jak apostoł Paweł. Mówię: dziewczyno, zapomnij, ani słowem przed Bogiem nie wspomnę, żeby na twojej drodze pojawił się taki apostoł Paweł. Ty nie chcesz takiego w ogóle mieć. On by pojechał na 3 lata, był w jakimś nie wiadomo którym więzieniu. Jakby było mu po drodze, by koło ciebie przejeżdżał, może by do domu zajechał, a może nie, bo Paweł, tam jesteś i pewno słyszysz też, także przepraszam, jeśli przesadziłem trochę z twoim oddaniem albo z moim pojmowaniem twojego oddania, ale tak jest. A sprawa Chrystusa w miarę naszego dojrzewania, w miarę naszego życia, ona powinna wychodzić na czoło, ona się powinna wydobywać spod innych. I czasem to może oznaczać zamknięcie biznesu. Czasem to może oznaczać otworzenie innego biznesu, bo ten jest krzywym biznesem albo nie pozwala na wiele. Mam przyjaciela, jest w mojej grupie uczniowskiej, mam takich 6 w mojej grupie uczniowskiej mężczyzn, co tydzień się spotykamy i uczymy się, jak być naśladowcami Chrystusa. Ten jest o 2 razy mniej więcej jak ja, wzrostu, potężny. A taki, że jak się go spotka na ulicy, to się przechodzi na drugą stronę, ale serce ma, powiem, gołębie. Jest też coachem i mówcą motywacyjnym na pewnej konferencji. Parę tysięcy ludzi w Krakowie na konferencji. Tuż przed Nikiem Wójcicem, jego wstawiono jako... Przed nim było parę znanych postaci biznesu. Mówili, jak to ciężką pracą można do wszystkiego dojść. Słuchałem tych parę tysięcy młodych ludzi, którzy piszczeli z zachwytu, że oni też dojdą do czegoś, słuchając tych motywacyjnych rzeczy. I ten mój przyjaciel wstał i mówi: był taki dzień w moim życiu, kiedy Pan Bóg po pierwsze wyzwolił mnie z życia korporacyjnego. Byłem wiceprezesem ubezpieczeniowej dużej firmy. I Pan Bóg mnie z tego wyzwolił. Tak popatrzyłem na zgromadzonych. Cisza nastała. Cisza zupełna. Jak można? A on spokojnie snuł dalej, jak w to miejsce Chrystus włożył mu inne rzeczy. Gdybyście go dzisiaj spotkali, to najszybciej go spotkacie w którymś z więzień, które odwiedza jako nasz kapelan. Za swoje własne pieniądze, które zarabia. Potrafi w tygodniu w 3-4 więzieniach być. Jedno w Warszawie, jedno w Opolu, w Grudziądzu, w Żeńskim, w Białej Podlaskiej. Coś niewiarygodne. Chrystus, kiedy staje się pierwszy, nadaje naszemu życiu zupełnie jakby inne wartości, inne cele. I czasem one się pokrywają z naszą, powiem, wyuczoną, nie wiem, karierą. Czasem pasują do tego nasze zdobyte przez nas, nie wiem, tytuły naukowe czy inne, czy zasoby, które nam się udało. Ale czy pasują, czy nie? Kiedy Chrystus wchodzi, to zawsze te jakby łamane kariery stają się tak naprawdę przejściem do wyższych, lepszych, głębszych, bardziej błogosławionych i takich karier, które w życiu, również po życiu, mają znaczenie. Wspomniałem dzisiaj, że oczekujemy dnia przyjścia Jezusa Chrystusa i my wszyscy mamy tą świadomość, że kiedy Chrystus przyjdzie, to rozpocznie się jakby sąd Boży, zacznie się od domu Bożego. Że na dzień dobry będzie halleluja i co jeszcze, tak? I że zacznie się, że my wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, gdzie nie będzie wyroków na śmierć i życie, bo to już tylko będzie życie, ale gdzie będzie ocena za życie, gdzie szklanka zimnej wody podana ze względu na Chrystusa. Nie dlatego, że jesteśmy szlachetni i nie dlatego, że jesteśmy tak wychowani przez rodziców, że jak ktoś potrzebuje, to mu dajemy, ale ze względu na Chrystusa szklanka zimnej wody nie pozostanie bez nagrody. Słyszymy? Sprawa Chrystusa na ziemi. Nie zrobi następnego kroku, póki jego sprawy, jego biznesy tutaj nie będą w takim porządku, w jakim scenariusz jego przewidział. I kochani, i on chce i zaprasza nas do tego. I chce, żebyśmy też dorastali do takiej możliwości, że gdyby dzisiaj był pisany list o wspólnocie wrocławskiej, to byśmy też mówili o ludziach, którzy dla sprawy Chrystusa są gotowi wszystko i wszystkich postawić na drugim, na trzecim. Czasem niektórzy moi koledzy pastorzy mówią, jak mówię takie słowa, to mówią, ty, ale żonę też postawić na drugim. Mówię, nie, no, trzymaj na pierwszym, ale duchowo. Nie mów jej tego, ale w duchu Jezus na pierwszym, a ona tak już w słowach. Ja wiem, że to czasami jest, to nie jest takie proste wszystko poukładać jak należy, ale zawsze, kiedy Chrystus jest pierwszy, to jest tak, jakbyśmy koszulę zapięli. Jak pierwszy guzik trafi na właściwą dziurkę, na właściwym miejscu, to wszystkie inne są na swoim miejscu. Jeśli pierwszy ten nasz Chrystus w nas, jak pisze apostoł Paweł, nadzieja chwały. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jeśli On w nas, to jest nadzieja, że wszystko w naszym życiu zacznie być dobrze poukładane. Nie będzie do góry nogami, będzie do góry głową. Zachęcam do tego. I też ta ostatnia myśl. Apostoł Paweł znał tylko jeden wzorzec wszystkiego, co jest chrześcijańskie. I mógłbym wam powiedzieć, co jest tym wzorcem. Ale postąpię tym razem, postąpię jak mistrz. I nie powiem wam, co mam na myśli. Oprócz tego, że jest tylko jeden prawdziwy wzorzec wszystkiego, co szlachetne. Jest tylko jeden prawdziwy, dobry wzorzec charyzmatycznego człowieka. Pozwolę wam zgadnąć, kogo mam na myśli i ten wzorzec naśladować we wszystkim. I tak jak apostoł Paweł pisze, żony, miłujcie mężów swoich w Panu. Czyli innymi słowy, ze względu na Pana. Nie dlatego, że on jest fajny, szlachetny, mądry, tylko dlatego, że wy kochacie Chrystusa, Jezusa, to tego swojego mężczyznę też będziecie szanować. Mężowie, miłujcie żony swoje. Jak? Jak Chrystus umiłował Kościół. Apostoł Paweł nie potrafił wymyślić sobie żadnego lepszego przykładu. Dzieci, bądźcie uległe swoim rodzicom, Panu. Rodzice, wychowujcie swoje dzieci ze względu na Pana. Pracownicy, pracujcie jak dla Pana. A wy, pracodawcy, pamiętajcie, że wy też macie swojego szefa szefów. I życzę, żeby w tym Adwencie, kiedy będziemy patrzeć, może jak będzie ta kolęda szła, moja ulubiona. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie. Lubię ją przez treść, bo wtedy mam szansę powiedzieć, co ja widzę w tym żłobie. To nie jest figurka, ale widzę Chrystusa fenomenalnego, Syna Bożego, który się stał Synem Człowieczym, aby nas uratować i aby tych uratowanych doprowadzić z powrotem do domu ojcowskiego jako szlachetnych, oddanych Jego sprawie ludzi, którzy są najlepszym sortem ludzkości. Pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze nasz i Panie, Ty, który jesteś Bogiem naszym, Ty, który jesteś Stworzycielem, Odkupicielem, Ty, od którego wszystko pochodzi, ku któremu wszystko zmierza. Ojcze, chcemy Ci podziękować, że dałeś swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś Twoje Słowo, dzięki któremu my znamy fakty, możemy im wierzyć i że przez wiarę możemy też należeć do Twojej rodziny. Dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twój Syn Jezus Chrystus stał się naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem. Dziękujemy, że stał się naszym wzorem. Panie, dziękujemy Ci, że Jego sprawy nabierają coraz większej, większej wartości w naszym życiu. I o to Cię dzisiaj też chcę prosić, Panie, naucz nas takiego myślenia, aby Twoje sprawy zawsze wygrywały z naszymi. Panie, proszę Cię o to, aby ten Chrystusowy wzorzec był w nas tak wygrawerowany, tak wyryty, żeby ludzie patrząc na nas widzieli Ciebie i chwalili Ciebie, Boga Wszechmogącego. Aby nasz wpływ był odbiciem tego wpływu, który Ty masz na nas. Panie, o to prosimy, wysłuchaj nas. Panie, wyznajemy, że sami tego nie potrafimy. Panie Jezu, i dzisiaj też, pamiętając o tym, czego dokonałeś i o tym, kim jesteś, myślimy o Twoim powrocie. Panie Jezu, tęsknimy za Tobą. Panie, tęsknimy za realizacją tych Twoich obietnic. A zatem prosimy Cię, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź na naszą planetę z powrotem, aby dokończyć następne dzieła, następne rozdziały dopisać. Chwała Ci niech będzie. Prowadź nas, Panie, abyśmy zawsze z Tobą, dla Ciebie, przez Ciebie mogli żyć. A Tobie bądź chwała teraz i po wieki wieczne. Amen.